Dzień dobry, proszę Państwa. Witam Was w piątek, piąteczek, piątunio. Wiecie co? Jest 16:29, a ja muszę powiedzieć, że ugasiłam wszystkie pożary, jakie miałam dzisiaj do ugaszenia. Oczywiście to nie znaczy, że nie mam już roboty i że wszystko zrobiłam, bo oczywiście wybuchły nowe pożary, ale to na razie są tylko takie tlące się ogniki, a nie jakiś tam wielki ogień trawiący Amazonię, także być może wszystko się powiedzie. Dzisiaj jeszcze co prawda zamierzam usiąść do roboty, ale już na bardzo niedługo, bo na wieczór mam też zaplanowaną drobną popijawę, to znaczy wino już się chłodzi w lodówce, przyjdzie jeszcze drugie. No, a w ogóle po winie Labirynt nie ma się kaca. To jest przetestowane już wielokrotnie i hardkorowo, także bardzo Wam polecam, jeżeli macie jutro trening tak jak ja. A ja jutro zapewne wyruszę na trening jak zwykle o godzinie 5:30 bądź 6:00 i szczerze mówiąc właśnie o tym chciałam Wam powiedzieć. Bo bardzo często, naprawdę bardzo, bardzo często wysyłacie mi wiadomości, w których piszecie: o Jezu, jak ja Cię podziwiam, że Ty wstajesz tak rano, albo że jak Ty możesz tak rano trenować, przecież to jest niemożliwe, w ogóle o matko, szacunek milion. No i muszę Wam powiedzieć, że te wszystkie moje wstawania o 4:00, czy o 5:00, czy o 5:30 przez cały tydzień, miesiącami, latami, jakby to powiedzieć, no kłamałam, no rzadko wstaję przed 10:00. Nie no, żartuję oczywiście. Chciałam powiedzieć, że nie ma w tym żadnej mojej zasługi tak naprawdę. Zdaję sobie świetnie sprawę z tego, że dużo bardziej sexy by brzmiało, gdybym powiedziała, że och tak, pracowałam nad tym krok po kroku, długimi miesiącami, co minutę nastawiałam sobie budzik wcześniej i tak dalej, i tak dalej. No ale nie, to nie byłaby prawda. Więc jeszcze raz powiem to zupełnie wprost, nie ma w tym absolutnie żadnej mojej zasługi. I powiem Wam tak, co prawda nie weryfikowałam jakoś specjalnie źródeł tych informacji, które Wam tutaj przekazuję, ale jestem przekonana, że źródła były prawilne. I też to, o czym mówię, pojawia się i się przewija w wielu różnych badaniach, więc podejrzewam, że jest to prawda. Otóż pewnie to byli ci sami amerykańscy naukowcy, którzy odkryli, że amerykańscy naukowcy nie istnieją, ale zostawmy to. Dowiedziałam się już jakiś czas temu, że chronotyp, czyli bycie skowronkiem albo bycie sową, można przestawić mniej więcej o 2 godziny. Czyli ten zegar biologiczny bez jakiegoś takiego strasznego ranienia się po mózgu można właśnie zmienić o 2 godziny. Czyli jeżeli naturalnie byście wstawali o godzinie 10:00, no to do 8:00 jesteście w stanie się przyzwyczaić, ale jeżeli będziecie chcieli wstawać o 7:00, czy o 6:00, czy nie daj Boże jeszcze wcześniej, no to zawsze to będzie dla Was związane z dużym wysiłkiem mentalnym i z jakąś taką, powiedziałabym, krzywdą. No i to zapewne też działa w drugą stronę. No i właśnie, ja jestem typowym skowronkiem. Nawet jeżeli byłam postawiona pod ścianą, nie wiem, wydawało mi się, że pies mi umiera, bo bywały takie dni, albo miałam jakiś super ważny egzamin na studiach, no to ni cholery nie byłam w stanie na przykład wysiedzieć do 3:00 w nocy. No po prostu nie. Nie ma takiej fizycznej możliwości. I co więcej, też na poziomie takim intelektualnym nigdy mi nie zależało na tym na tyle, żeby po prostu nie spać. Natomiast jeżeli miałam ten egzamin powiedzmy na 8:00 czy na 9:00 czy jeszcze później, to żeby wstać o godzinie na przykład 3:30 spoko. Właściwie robiłam to zawsze bez jakiegoś takiego wielkiego problemu, więc to ewidentnie przychodzi mi naturalnie. Co więcej, im wcześniejsza godzina, tym lepiej mi się pracuje i tym bardziej jestem produktywna. I to jest do tego stopnia, że jeżeli mam do zrobienia jakąś tam masę zadań i zaplanuję to sobie na odpowiednio wczesną godzinę, to naprawdę jestem w stanie wszystko zrobić rano. Jeżeli mam zaplanowane bieganie na ten dzień, to także bardzo mnie kusi, żeby po prostu wstać i pójść biegać, więc to jest taka odwieczna batalia pomiędzy pracą a bieganiem. No i zwykle bieganie wygrywa, więc jeżeli na ten dzień mam akurat w planie taki trening, to wstaję, idę biegać i potem dopiero się zabieram do pracy. A niestety, jeżeli nic mnie nie przyciska do ściany robotniczo, to bardzo długo zwykle się rozgrzewam do tej pracy. Wiecie, prasówka, Facebook, śmieszne koty, dramat. To naprawdę potrafi trwać i trwać. Trochę z tym walczę, ale zauważyłam, że jeżeli nie mam takiego super sztywnego harmonogramu, że zaczynam od jakichś takich drobniejszych zadań, co mi pozwala wejść w jakiś rytm pracy i potem się rozkręcić, no to bywa z tym bardzo ciężko. A jeżeli jestem jeszcze do tego niewyspana albo jakaś podziębiona, to naprawdę bywa dramatycznie, ale tutaj chciałam też uczynić drobną dygresję, ponieważ ostatnio Wam opowiadałam o tym, że miałam taki fatalnie nieproduktywny dzień i że po dniu, w którym nie pracowałam, bo nie miałam czasu, to zdarzył się dzień, w którym praktycznie w ogóle nie pracowałam, bo robiłam wszystko 8 razy wolniej. I rzeczywiście tak było, natomiast muszę Wam powiedzieć, że w pracy kreatywnej to jest tak, że nie da się pracować jakoś bardzo wiele godzin pod rząd, nie rozpraszając się niczym. I też jest tak, że najlepsze pomysły przychodzą w takich niespodziewanych momentach. Na przykład jak jesteś, nie wiem, na rowerze, pod prysznicem, na spacerze z psem, pływasz i tak dalej. No mnie akurat naprawdę chyba moje komórki mózgowe są jakoś połączone z układem ruchu, bo najlepsze, naprawdę najlepsze pomysły, wręcz całe jakieś rozdziały książek mi przychodzą do głowy właśnie kiedy jadę na rowerze albo pływam, albo biegam, głównie właśnie w tej kolejności mogę się skupić na takich rzeczach. Natomiast no, nauczyłam się być nie tylko artystą, ale także rzemieślnikiem i tego nas bardzo uczyli na studiach, zwłaszcza jeden z profesorów, którego bardzo dobrze wspominam, profesor Świdziński, u którego dostałam jedyną 6 z przedmiotu na całych studiach. To było takie seminarium chyba magisterskie, albo to, nie, może to było jakieś konwersatorium, nie pamiętam. W każdym razie to były zajęcia ze skutecznego pisania tekstów. I tam profesor Świdziński właśnie bardzo nas zachęcał do tego, żebyśmy uczyli się być nie tylko kreatywnymi mistrzami słowa i artystami, którzy pracują wtedy, kiedy mają wenę, ale właśnie rzemieślnikami. To znaczy, jeżeli robota ma zostać zrobiona, dowieziona, no to nikogo nie będzie obchodzić to, że nie mamy weny albo że się kiepsko czujemy, po prostu trzeba usiąść i to zrobić. I przyznam, że dla mnie to było bardzo trudne na początku, ale faktycznie nauczyłam się tego. I nawet jeżeli są takie dni, kiedy wszystkie znaki na niebie i ziemi mówią mi, że po prostu jestem totalnie nieproduktywnym człowiekiem i powinnam odświeżyć swój umysł i odejść od tego kompa, położyć się spać, obejrzeć serial, poczytać książkę, po prostu dać swojemu mózgowi siana i jakby mentalnie się poklepać po plecach i no i po prostu dać sobie szansę na to, żeby się odświeżyć trochę umysłowo, no to ja niestety mam tendencję do tego, żeby jednak siedzieć przy tym kompie i próbować coś z siebie wycisnąć, co zwykle jest bardzo trudne. No ale właśnie i w końcu udaje mi się zrobić to, co mam do zrobienia. Jeżeli faktycznie muszę coś zrobić, jeżeli mam jakiś deadline, dla mnie deadline naprawdę są święte i nie ma czegoś takiego, że na przykład umawiam się z kimś na 10 dzień miesiąca, że coś tam mu dostarczę, a 11 mu piszę, że jednak mu to dostarczę pojutrze. No nie, po prostu nie. I tak samo jest z godzinami. Jeżeli coś ma być do 20 i obydwie strony o tym wiedzą, to no nie ma opcji, żebyście to dostali ode mnie o 20:02. No właśnie, a to jest w ogóle też temat na dygresję następną, ale to zaraz Wam powiem, natomiast skończę jeszcze ten temat. Rzeczywiście profesor Świdziński przekonał nas do tego, żebyśmy byli tymi rzemieślnikami i to działa w ten sposób, że jeżeli ja nawet bardzo się źle czuję i jestem człowiekiem, zombiakiem, ale mam faktycznie coś do zrobienia i wiem, że muszę to zrobić, to być może zajmuje mi to 5 razy więcej czasu, niż by to zajęło mi, kiedy mam taki super flow, no ale zawsze to dowożę, zawsze to robię. No i przyznam, że przez to, że ja mam taką kurwa. Dobra, zatrzymałam to nagranie, ale to mnie tak rozbawiło, że ja nie wytnę tego. Jeszcze raz zacznijmy to zdanie po prostu. Przez to, że ja mam taką kulturę pracy, to wydaje mi się, że to jest takie normalne, że ludzie mają taką kulturę pracy, ale nie. I to jest dla mnie stosunkowo nowe odkrycie i bardzo trudne odkrycie jako project managera INSPE, ponieważ jak wielu z Was wie, studiuję zarządzanie projektami IT na Uniwersytecie Gdańskim i jak zaczynałam te studia, to byłam święcie przekonana, że project management to jest coś, co mnie bardzo interesuje i w czym bardzo dobrze bym się sprawdzała. I jakkolwiek cały czas mam takie poczucie, że to mnie interesuje owszem i że mam cechy, które pozwoliłyby mi być dobrym menedżerem, to mam coraz większy problem z tym, żeby faktycznie wiązać z tym swoją przyszłość i nie tylko dlatego, że dobrze się sprawdzam w copywritingu i w redakcji i to jest coś, co chcę robić zawodowo i no, nie chcę się przebranżawiać, przynajmniej na razie, to jest mój statement taki na dzisiaj, no zobaczymy, co przyniesie przyszłość. Natomiast moim głównym problemem jest to, że widzę z bardzo bliska, z czym mierzy się na co dzień project manager. Mówię tutaj oczywiście o Alanie Zajączkowskim z agencji Long Game, w którym jestem copywriterem i brand managerem. Słuchajcie, Alan musi myśleć o takich rzeczach i jeszcze w taki sposób, który jest dla mnie kompletnie abstrakcyjny. Musi zachowywać spokój w sytuacjach, kiedy ja już bym leżała na biurku i płakała i waliła głową po prostu o komputer. Musi pamiętać o jakichś zadaniach, o terminach, o przypominaniu ludziom, o czym oni powinni sami pamiętać. I to jest dla mnie trochę dramatyczne. I właśnie jak widzę to, ile on rzeczy potrafi spiąć i z jakim spokojem, no to powiem wam, że coraz bardziej się waham, czy to jest coś, co ja jestem w stanie robić. Bo ja podchodzę zbyt elastycznie, zbyt emocjonalnie i zbyt niestety w za bardzo roztrzepany sposób, bo nie jestem najbardziej poukładanym człowiekiem. I słuchajcie, tutaj mam taki bardzo śmieszny przykład, jeżeli chodzi właśnie o project management i swoją, w cudzysłowie, konfrontację z Alanem, bo oczywiście nie nazwałabym tego konfrontacją. Otóż bardzo było nam potrzebne ewidencjonowanie godzin przepracowanych dla naszych klientów agencji, więc Alan kilka razy mi przypominał, żebym spisywała sobie, ile godzin pracuję dla danego klienta, co było dla mnie upiorne, bo właśnie ja mam niestety, domyślnie mam taką kulturę pracy bardzo freestyle'ową, niestety lub stety, że ja siadam, coś tam robię, wiecie, multitasking, a właściwie multi-switching, bo multitasking podobno nie istnieje. W każdym razie rzucam się do jakiejś takiej roboty, pracuję jako śmiornica, tutaj się przełączam pomiędzy zadaniami, tutaj siadam na chwilę, coś robię, tutaj siadam na dłużej, ale robię i przerywam na coś tam, wiecie, śmieszne koty mnie wciągają i tak dalej. I naprawdę to spisywanie tych godzin i w ogóle przypominanie sobie o tym, to było dla mnie straszne. I ja mam wrażenie, że ja wtedy to spędzałam tyle samo godzin na tym, żeby sobie przypominać o tym, że mam spisywać te godziny, co na pracy sensu stricto. Byłam tym zdruzgotana i przez bardzo długi czas tych godzin w ogóle nie liczyłam, albo liczyłam je jakimiś takimi dziwnymi skrawkami i Alan, słuchajcie, naprawdę zachował zimną krew i jestem mu bardzo wdzięczna, bo to był jedyny sposób, żeby mnie tego nauczyć. Teraz rzeczywiście spisuję te godziny i spisuję je bardzo precyzyjnie i po pierwsze nie robi mi to żadnego problemu, żeby je spisywać, po drugie widzę, że to mi się przydaje, po trzecie to się przydaje chłopakom, a mnie się przydaje dlatego, że jestem w stanie te godziny jakoś tak bardziej trzymać w ryzach i nie odpływam tak często na te śmieszne koty, bo jak już sobie tą godzinę rozpoczęcia pracy dla danego klienta zapiszę na karteczce i mam tą karteczkę przed oczami, to jeżeli tylko odpływam właśnie w te śmieszne koty albo inne odmęty internetu, to widzę tą karteczkę i myślę, a nie ma takiego, kurde, uciekania. No i wracam do roboty i faktycznie dzięki temu idzie mi z pewnością sprawniej i jestem w stanie zobaczyć, ile czasu realnie pracuję, bo tak jak Wam wspominałam w którymś z poprzednich odcinków, zdarza się, że siedzę przy kompie wszystkich, kurde, przyimków użyłam chyba przed chwilą, że siedzę od rana do wieczora i że mam jakieś tam przerwy na treningi, na wyjścia z psami i tak dalej, no ale cały czas jestem w trybie pracy. No i mogłoby mi się przez to wydawać, że ja tak potwornie dużo pracuję, a jak sobie ewidencjonuję te godziny, to faktycznie widzę, że nie. No w każdym razie Alan zachował zimną krew i to był naprawdę jedyny sposób, żeby to rozwiązać, bo gdyby on mnie, wiecie, przycisnął, ja byłam naprawdę zdruzgotana tym, że muszę to robić i w ogóle wydawało mi się, że nie ogarnę tego i co oni ode mnie chcą, niech oni idą w cholerę, to gdyby Alan mnie w tym momencie przycisnął, że kurde, masz to robić, dzisiaj wieczorem chcę widzieć spisane godziny, zewidencjonowane od do i tak dalej, kurde, bo jak nie, to nie wiadomo co, to gdyby tak się wydarzyło, to ja naprawdę już byłam skłonna rzucić to wszystko w cholerę i się tam w ogóle zwolnić od nich. Natomiast on po prostu ze stoickim spokojem przypominał mi, że przypominam o ewidencjonowaniu godzin, przypominam, że to jest konieczne i tak dalej. No i dzięki temu się faktycznie nauczyłam. No i widzicie, myślę, że do niektórych ludzi właśnie trzeba by podejść na zasadzie: kurde, masz to zrobić dzisiaj. A do niektórych, takich jak ja, trzeba podejść właśnie ze spokojem i takim brakiem ciśnienia, bo ja niestety jestem takim rebeliantem życiowym, że jak ktoś mnie tylko przyciska, że ja coś muszę zrobić, to ja coraz bardziej się najeżam i wpadam w taki tryb Mortal Kombat i mówię: nie, kurde, nie zrobię tego, i to po prostu staje się moim manifestem systemowym: nie robię tego i już. No i widzicie, project management i ogólnie zarządzanie zasobami ludzkimi wymaga takiego wyczucia. A skąd wiedzieć, jak podejść do niektórych ludzi? Jak wiedzieć, jeżeli na przykład zna się ich z jednego albo z dwóch spotkań? No to jest trudne. I co prawda można się uczyć na studiach podyplomowych jakichś takich umiejętności i technik i tak dalej, no ale jeżeli nie ma się takiego wyczucia i takich umiejętności bardziej miękkich, no to wszystko przecież w cholerę idzie. A czemu o tym mówię? Mówię o tym dlatego, że ja właśnie do tej pory myślałam, że nie brałam pod uwagę tego, że na przykład nie każdy jest urodzonym freelancerem i że nie każdemu pasuje taka kultura pracy, jaką ja mam, czyli samoorganizacja, samozarządzanie, samoplanowanie i w ogóle wszystko samo. Że niektórzy wręcz potrzebują, żeby ich poprowadzić w niektórych sprawach za rękę i żeby ich bardziej kontrolować na przykład. Ja na przykład kiedyś miałam taką sytuację, że mój współpracownik, pomimo wielokrotnych ustaleń, nie dostarczył tego, co miało być dostarczone, a było to dosyć ważne. I niestety taka sytuacja się powtórzyła potem jeszcze raz. I kiedy w końcu się dobiłam do kontaktu z nim, to on mi powiedział, że argumentem, dlaczego tego nie dostarczył, to jest to, że on miał kryzys egzystencjalny. No i właśnie, i jakkolwiek naprawdę empatyzuję z kryzysami egzystencjalnymi, naprawdę empatyzuję z nimi, miewam je 3 razy w miesiącu w porywach do 17, no to jednak na miłość boską jestem przekonana na 100% i nie mam ani cienia wątpliwości, że żaden, powtarzam, żaden z moich kontrahentów nawet przez sekundę nie miał powodu, aby pomyśleć, że coś jest nie tak. No więc sami rozumiecie, jakoś wydaje mi się, że bardziej się sprawdzam w roli freelancera, który pracuje sam, niż w roli project managera, który musi myśleć za ludzi o czymś, o czym oni de facto powinni myśleć sami. No i powiedziałam wam to jako tylko przykład, ale już abstrahując zupełnie od tej sytuacji, to wydaje mi się, że dużo jest takich sytuacji, w których właśnie ktoś na coś zwala, na przykład mówi, że o, nie mam czasu, o, to jest mój ulubiony przykład, słuchajcie, więc tutaj też pozwolę sobie na drobną dygresję na temat nie mam czasu, bo kurde, wiecie, Beyoncé ma tyle samo czasu, co Warren Buffett i co Jan Kowalski i w ogóle dla mnie nie mam czasu równa się nie uznaję tego za wystarczająco ważne, żeby to wcisnąć w swój 24-godzinny kalendarz, który dla każdego jest 24-godzinny. Więc jeżeli nie myśleliście o tym wcześniej w ten sposób, to bardzo was zachęcam do tego, że jak następnym razem będziecie chcieli powiedzieć: nie zrobiłem tego albo nie zrobię tego, bo nie mam czasu, to czy przypadkiem nie dałoby się tego zastąpić stwierdzeniem: nie zrobię tego, bo nie uznaję tego za wystarczająco ważne, żeby to zharmonogramizować, czy jakoś tam, wiecie, o co chodzi. Ja gwarantuję wam niemalże na 100%, no dobra, jeżeli niemalże na 100%, to nie gwarantuję, ale tutaj znowu muszę powiedzieć: wiecie, o co chodzi. Jestem niemalże przekonana, że tak dokładnie jest. To jest okej, no wiecie, rzadko musimy się tłumaczyć ludziom ze swoich wyborów, nawet jeżeli stosunkowo często to robimy. No i w sumie najważniejsze jest to, żeby w głowie swojej własnej sobie jakąś decyzję usankcjonować i żeby jakoś niespecjalnie się oszukiwać i nie oszukiwać przy okazji innych, że myślimy być może inaczej niż mówimy, że myślimy. No i tutaj wracam do początku swojego nagrania, mianowicie do tego mistycznego wstawania rano, które naprawdę jest obrośnięte jakimiś takimi dziwnymi mitami, że to tak niesamowicie wspomaga produktywność i żeby najlepiej to jeszcze w ogóle sobie pomedytować zaraz po wstaniu. Kurde, jak ja bym zaczęła medytować zaraz po wstaniu, to bym po prostu zasnęła z powrotem, ale już pomińmy tę dygresję niepotrzebną. Zmierzam do tego, że jeżeli uwierzyć tym amerykańskim naukowcom, że chronotyp można przestawić o 2 godziny, to jeżeli masz ten chronotyp taki, że wstajesz naturalnie o godzinie 10 i teraz nagle chcesz wstawać o 6, no to zawsze będziesz w pośpiechu, zawsze będziesz nieszczęśliwy, zmęczony i no de facto nieproduktywny, bo potem przez cały dzień będziesz umierać. Oczywiście zachęcam do tego, żeby nad sobą pracować. Zachęcam do tego, żeby podejmować próby do przestawienia się na takie rzeczy, jakie wydaje nam się, że przyniosą nam jakąś korzyść. No ja naprawdę uwielbiam wstawać rano i mówię to naprawdę bez cienia ironii ani jakiejś tam przesady. Zdecydowanie najlepiej pracuję rano, dobrze mi się też rano trenuje. Jeżeli mam coś ważnego faktycznie do zrobienia, to mam prawie 100% pewności, że zrobię to właśnie, jeżeli wstanę o tej 4 czy 5, a nie mam pewności, jeżeli zaplanuję to sobie powiedzmy na 17 czy 19. Więc wszystkie te osoby, które również są skowronkami, to na pewno wiedzą, o czym mówię i także na pewno wiedzą, o czym mówię, jeżeli powiem, że wieczorami z moją pracą i z moją produktywnością bywa bardzo różnie. Jeżeli się w coś mocno wkręcę, to owszem, zrobię wszystko, co mam do zrobienia. Jeżeli mam deadline, to też zrobię wszystko, co mam do zrobienia, ale z większym bólem egzystencjalnym. Natomiast rano mam przerąbany flow. Powiedziałabym to inaczej, cytując Focusa, ale mi tutaj niektórzy zarzucają, że jestem niekulturalna. No właśnie, o tym przeklinaniu też muszę z Wami porozmawiać, bo jeżeli uznamy, że ten podcast jest bardziej moim prywatnym pamiętniczkiem niż jakąś taką publiczną audycją, no tam na miłość boską musicie mi dać, kurde, przeklinać. Więc rano, nie dość, że mam jakieś fantastyczne, poetyckie uniesienie i strumień świadomości ostry jak brzytwa, to ja nawet muzę odbieram inaczej. Wiecie, jak włączę sobie rano muzykę, jakąkolwiek, z jakiegoś tam Deezera albo z Apple Music, to ja po prostu czuję, jak ona mi oplata mózg, jak mi łączy się z jakimiś neuronami. To jest fantastyczne. Muzyka, po prostu ja ją zaczynam widzieć, ona jest taką cieczą, no właściwie nie cieczą, a bardziej taką plazmą, takim miłym gniotkiem albo takim czymś, co czasami jest na wygaszaczach ekranu. Być może wiecie, o co mi chodzi. Takie obłe kształty, które są takie miłe w sumie i sympatyczne. Ale dobra, bo mnie zaraz będziecie mieć za jakiegoś wariata totalnego. No i szczerze mówiąc, nie wiem, czy osoby, które są chronotypowymi sowami, są w stanie takie flow osiągać rano, czy zawsze będą taką pogniecioną sową, która marzy tylko o tym, żeby wypić jak najwięcej kawy, a najlepiej to wrócić pod kordełkę. No jeżeli nie, no to wykorzystajcie swoje zasoby wtedy, kiedy pracujecie najlepiej, czyli wieczorami lub popołudniami. No nie widzę w tym nic złego i nie widzę, żeby to miało być w jakikolwiek sposób gorsze niż to mistyczne wstawanie rano. Wydaje mi się, że ten mit wstawania rano to jest z jakichś albo seriali, albo z tych głupich filmów na YouTubie, które mówią o tych nawykach milionerów. No właśnie, i to jest w ogóle temat, który mogłabym rozwinąć na długie minuty lub na długie godziny. Bo okej, ja osobiście uważam, że świat o poranku jest absolutnie najlepszy, powietrze jest najfajniejsze, jest cisza, jest to takie quietitude, nikt ci nie przeszkadza, nikt ci nie truje dupy, nikt nie dzwoni, nikt nie pisze, żadne nowe taski nie wpadają do backloga, że tak powiem. Uwielbiam biegać rano, uwielbiam, kiedy miasto jeszcze jest nieobudzone, kiedy mało kto jest na ulicy. Naprawdę można wtedy zastanowić się nad wszystkim, nad czym się chce zastanawiać. Natomiast jeżeli ktoś tego nie czuje, nie lubi, no to kurde, dlaczego to miałoby być gorsze, że ktoś pracuje w nocy niż to, że ktoś pracuje rano? Kompletnie tego nie kumam. I niestety mam takie wrażenie, że ludzie bardzo się skupiają na tych takich jakichś dziwnych ciągach nawyków i poświęcają czas na budowanie nawyków typu wstawanie rano albo codzienna medytacja, zamiast się kurde zabrać do roboty po prostu. Przecież Boże drogi, każdy ma jakieś zasoby, jakieś talenty, jakieś predyspozycje. Dlaczego nie jesteśmy w stanie ich wykorzystywać i nie przekuć tych swoich wszystkich cech charakterystycznych na swoje zalety? No ja bardzo nad tym pracuję w tym roku. żeby właśnie to, co postrzegałam kiedyś jako wadę albo jakiś taki mankament swój, żeby zrobić sobie z tego atuty. I powiem wam, że tak, udaje mi się to. Jednym z takich właśnie materializacji tego przekuwania swoich wad w zalety jest kręcenie tego podcastu. Ale o tym już powiem wam w kolejnym odcinku, bo dzisiaj się rozgadałam, a jakoś mi to ciężko mi dzisiaj to idzie. Idę pić wino. Pa!